Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Człowiek to nie tylko ciało, ale również sfera duchowa, przypomniał papież, spotykając się z włoskimi chirurgami. Jan Paweł II to prawdziwy przełom w historii papiestwa, uważa jego rzecznik Joaquín Navarro-Valls. W Europie ubywa Żydów, wykańcza ich zeświadczenie i asymilacja. 12 kwietnia zapraszam na wieczorny program informacyjny. Do dostrzegania w człowieku chorym nie tylko strony cielesnej, ale i duchowej zachęcił papież włoskich chirurgów.
Po to, by móc mówić o pełnym zdrowiu, nie wolno tracić z oczu faktu, że osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boże, jest jednością ciała i ducha. Grecy byli nawet bardziej precyzyjni – ciała, duszy i ducha. Te elementy należy odróżniać, ale nie oddzielać ich, bo osoba jest jedna. A zatem także choroba, doświadczenie bólu i cierpienia nie dotyczy wyłącznie wymiaru cielesnego, ale człowieka w jego integralności. Stąd potrzeba leczenia integralnego, które uznaje osobę w jej całości i łączy terapię medyczną, powiedziałbym techniczną, ze wsparciem ludzkim, psychologicznym i społecznym, bo lekarz ma leczyć wszystko, ludzkie ciało wraz z wymiarem psychicznym, społecznym, a także duchowym. Braterskie dzielenie się z chorymi otwiera nas na prawdziwe piękno ludzkiego życia, które zakłada również jego kruchość, dzięki czemu możemy uznać godność i wartość każdego ludzkiego istnienia w jakimkolwiek byłoby stanie, od poczęcia aż do śmierci.
Jan Paweł II był mistrzem przekazu nie dlatego, że miał piękny głos, że potrafił do ludzi przemawiać, lecz dlatego, że mówił i ucieleśniał prawdę. W nim prawda, piękno i dobro łączyły się w jedno. Tak na 2 tygodnie przed kanonizacją papieża Polaka wspomina Joaquín Navarro-Valls, który jako rzecznik przez długie lata był odpowiedzialny za komunikację Jana Pawła II ze światem.
Pamiętam, że kiedy spotkałem go po raz pierwszy, miałem już przeczucie, że otwiera się całkiem nowy rozdział w historii papiestwa. Papież tak młody, z siłą przebicia, z radością, optymizmem, to wszystko zapowiadało wielki przełom. Późniejsze lata to potwierdziły, a nawet przerosły moje wyobrażenia. Od pierwszych chwil wiedziałem też, że mam do czynienia z człowiekiem świętym. Wystarczyło zobaczyć, jak się modli. To dawało pewność, że jest to człowiek święty, trwa w tak głębokiej zażyłości z Bogiem, że w pełni odpowiada kryteriom świętości według Kościoła katolickiego.
W Europie już niebawem może zabraknąć Żydów, tym razem nie na skutek antysemityzmu, lecz pod wpływem asymilacji i zeświadczenia. Europejscy Żydzi zostają wchłonięci przez dominujący dziś laicyzm i wielokulturowość. Według najnowszego raportu 85% Żydów europejskich uległo asymilacji i zawarło małżeństwo mieszane. 80% nie zagląda już do synagogi, nawet na Jom Kippur. 75% dzieci nie otrzymuje żydowskiej edukacji religijnej. O problemie tym dyskutowali ostatnio w Budapeszcie rabini z całej Europy. W niejednej wypowiedzi pojawiało się wręcz stwierdzenie, że asymilacja jest gorsza od fizycznej eliminacji Holokaustu. Pisał już o tym były główny rabin Wielkiej Brytanii Jonathan Sacks w książce pod tytułem „Czy będziemy mieć jeszcze żydowskich wnuków?”. Rabin Sacks pytał się wprost, czy asymilację uda się to, czego nie zdołał uczynić Hitler. Dziś najbardziej zagrożona jest obecność wspólnoty żydowskiej w Austrii. Pozostało tam zaledwie 15 tysięcy Żydów, ale przyznaje się do swego pochodzenia jedynie połowa. Druga połowa stała się niewidzialna, zauważa przewodniczący Związku Austriackich Żydów Ariel Musikant. W jego przekonaniu, jeśli nie stanie się cud, wspólnota żydowska w Austrii przestanie istnieć. Będą jeszcze pojedynczy Żydzi, ale nie wspólnota, dodaje. Podobny los czeka w najbliższych latach gminy w Mediolanie, Kopenhadze, Sztokholmie, Pradze czy Bratysławie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Bóg jest miłością. Te słowa stanowiły motto papieskiej pielgrzymki do ojczyzny w 1999 roku. Jan Paweł II wzywał rodaków do chrześcijańskiego świadectwa. Swym przykładem pokazywał zarazem, co to znaczy służyć Kościołowi mimo przybywających lat, ubytku sił i coraz większego cierpienia. Przy mikrofonie ksiądz Tadeusz Cieślak. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Beaty Zajączkowskiej Dziedzictwo Wielkiego Siewcy.
Przed kanonizacją dwóch papieży. Jan XXIII i Jan Paweł II już niebawem święci.
Składam dzięki Bożej opatrzności, że po raz siódmy mogę spotkać się z moimi rodakami jako pielgrzym i przeżyć radość odwiedzin mojej ojczyzny. Sercem ogarniam wszystkich i każdego z osobna, całą polską ziemię, wszystkich jej mieszkańców. Przyjmijcie ode mnie pozdrowienie miłości i pokoju. Pozdrowienie miłości i pokoju, pozdrowienie od waszego rodaka, który przybywa z potrzeby serca, aby przynieść błogosławieństwo od Boga, który jest miłością.
Wizyta w 1999 roku była drugą częścią wizyty z 1997 roku.
Ksiądz Andrzej Koprowski.
I stanowi jedną całość. Te dwa przyjazdy Ojca Świętego do Polski plus wizyta ad limina biskupów polskich w Rzymie w 1998 roku. A w 1999 roku Bóg jest miłością. I droga ewangelicznych błogosławieństw jako podstawa Bóg tworzenia chrześcijańskiego
miłością.
Życia.
Bóg jest miłością.
Pielgrzymka ta koncentrowała się wokół kazania na górze i przesłania ewangelicznych błogosławieństw.
Redaktor Marcin Przeciszewski.
Co Ojciec Święty potraktował jako przygotowanie Polski do tego przełomowego w dziejach wydarzenia, jakim jest wielki jubileusz. Dla Ojca Świętego wielki jubileusz chrześcijaństwa roku 2000 to nie tylko przełom w historii, ale przede wszystkim przełom duchowy.
To jest moment, kiedy bardzo wyraziste było, że gubią się cele społecznego działania, że traci swoją wyrazistość chrześcijańska nadzieja, radość i poczucie wspólnoty, jakie było powszechnym doświadczeniem Polaków jeszcze podczas poprzednich wizyt papieża, coraz bardziej miesza się z poczuciem beznadziei, wzajemnych agresji, poczucia przegranej, z zamazaniem wyrazistości etycznej działania społecznego. Tak jakby taktyka i gry brały górę nad chrześcijańską moralnością, nad miłością społeczną, nad interesem społecznym.
Ojciec Święty przybył do Gdańska i tam padły te pamiętne słowa, że nowym imieniem Solidarności jest miłość.
Nie ma Solidarności bez miłości. Więcej, nie ma przyszłości człowieka i narodu bez miłości. Bez tej miłości, która przebacza, choć nie zapominę, która jest wrażliwa na niedole innych, która nie szuka swego, ale pragnie dobra dla drugich. Tej miłości, która służy, zapomina o sobie i gotowa jest do wspaniałomyślnego dawania. Jesteśmy wezwani, drodzy bracia i siostry, do budowania przyszłości opartej na miłości Boga i bliźniego, do budowania cywilizacji miłości. Dzisiaj potrzeba Polsce i światu ludzi mocnych serc, którzy w pokorze służą i miłują, błogosławią, a nie złorzeczą i błogosławieństwem ziemię zdobywają.
To było wielkie wyzwanie do odnalezienia sensu polskiej solidarności w nowych czasach, właśnie poprzez miłość, poprzez budowanie miłości. Później Ojciec Święty odwiedził Pelplin, odwiedził Elbląg, ale kolejnym takim dla mnie osobiście wielkim przesłaniem była wizyta w Toruniu i spotkanie ze światem nauki polskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. I tam Ojciec Święty apelował w nawiązaniu do swojej wydanej świeżo encykliki Fides et Ratio do odbudowy harmonii pomiędzy wiarą a rozumem, do ponownej integracji kultury europejskiej po tych dramatycznych stuleciach radykalnego rozdziału pomiędzy tym, co rozumowe, a tym, co dyktuje wiara i serce.
Prawda o Bożej miłości rzuca światło również na nasze poszukiwanie prawdy, na pracę nad rozwojem nauki, nad całą naszą kulturą. Czy istnieje jakaś inna idea, inna wartość lub inne światło, które byłoby w stanie nadać sens wielorakim poszukiwaniom i działaniom ludzi nauki i kultury, nie ograniczając równocześnie ich twórczej wolności? Otóż miłość jest tą siłą. Siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność. Chodzi tylko o to, by człowiek pozwolił jej narodzić się i by umiał nasycić nią swoją wrażliwość, swoje myślenie w laboratorium, w sali seminaryjnej, wykładowej, a także w przywarstacie wielorakiej sztuki.
To było wezwanie do budowania jakoś nowej epoki w tym duchu. Prorocza intuicja Ojca Świętego. A poza tym takie akcenty niesamowite. Pamiętam, jak Ojciec Święty przybył do Auli Uniwersytetu. Zanim doszedł na przygotowane dla niego podium, po prostu otoczył go tłum polskich intelektualistów, rzeczywiście najwybitniejsze nazwiska świata nauki. To był znak, jak bardzo ten papież z odległego Rzymu jest przyjacielem polskiej elity intelektualnej, jak jego słowa są po prostu ważne dla rozwoju polskiej nauki. To było niesamowite zupełnie wrażenie. Następnym etapem po Toruniu był Ełk, teren, trzeba przypomnieć, największej chyba biedy w Polsce, największego stopnia bezrobocia. I tam Ojciec Święty mówił bardzo wiele w nawiązaniu do błogosławieństwa Błogosławieni Ubodzy o konieczności znowuż solidarności z najuboższymi, o opcji preferencyjnej Kościoła na rzecz ubogich. To, że niejako powołaniem Kościoła, a zarazem znakiem jego wiarygodności jest solidarność z ludźmi odsuniętymi na margines, najbardziej cierpiącymi, jakoś poszkodowanymi. Poszkodowanymi też w tym obecnym systemie, gdzie niestety, niezależnie od rozwoju, następuje też marginalizacja bardzo poważnej części społeczeństwa.
Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biedny. Starajmy się usłyszeć to wołanie. Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Z tym apelem zwracam się do wszystkich.
To było przypomnienie Kościołowi, przypomnienie nam, chrześcijanom, którzy bardzo często o tym zapominamy, że drogą Kościoła jest człowiek, i to ten człowiek najsłabszy, najuboższy. Myślę, że wielkie świadectwo u progu znowuż tego kryzysu, w jaki chwilę później niejako Polska popadła i który dziś przeżywamy.
Ojciec Święty podkreślał też znaczenie wielorakich form pracy społecznej, bardzo potrzebnych dzisiaj w Polsce. W Ełku mówił wiele o roli Caritas Polska, w Sosnowcu o działalności edukacyjnej Kościoła, pilnej dzisiaj, kiedy trzeba pomóc w nabyciu umiejętności podnoszenia kwalifikacji, kilkakrotnego w ciągu życia zmieniania miejsca, ale i zmieniania form pracy zawodowej. Nie można zamykać oczu, mówił Jan Paweł II, na biedę i cierpienia tych, którzy nie potrafią lub nie mogą odnaleźć się w nowej, często skomplikowanej rzeczywistości. Niech każda parafia staje się wspólnotą ludzi wrażliwych na los tych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. Poszukujcie coraz to nowych form dla tej pracy.
Niesamowitym znakiem też i świadectwem Ojca Świętego była wtedy, kiedy wypoczywał na Wigrach, zupełnie nieoczekiwana wizyta poranna w gospodarstwie prostych polskich rolników państwa Milewskich, żyjących nad Wigrami w malutkiej wiosce, biedne gospodarstwo. Nagle zatrzymuje się przed ich płotem samochód, z którego wysiada papież. To było porażające dla nich wrażenie, a później ten papież siada za ich stołem i po prostu słucha, słucha ich problemów. To jest no jakiś obraz dla Kościoła w Polsce. No w tym kierunku idźcie. Jedno z najbardziej wstrząsających tych świadectw.
Na świecie istnieją przejawy nędzy, które muszą wstrząsnąć sumieniami chrześcijan i przypomnieć im o pilnym obowiązku przeciwdziałania zarówno indywidualnego, jak i społecznego. Krzyk i wołanie biednych domaga się od nas konkretnej i wielkodusznej odpowiedzi. Jesteśmy wzywani przez Chrystusa. Wciąż jesteśmy wzywani, każdy na inny sposób. Na różnych bowiem miejscach cierpi człowiek i woła o człowieka. Potrzebuje jego obecności, potrzebuje jego pomocy. Jakże ważna jest ta obecność ludzkiego serca i ludzkiej solidarności.
Kolejny wielki etap tej pielgrzymki to oczywiście Warszawa. I tam najmocniejszym akcentem była msza beatyfikacyjna 108 męczenników II wojny światowej na placu Piłsudskiego, dawnym placu Zwycięstwa w centrum Warszawy. To było pokazanie siły świętości, świadectwa świętości, że jedyną sensowną propozycją, jedynym ratunkiem dla świata jest właśnie dążenie do świętości, że tylko świętość może nas uratować, ocalić u progu tej nowej epoki, która następuje, zarazem wielkie wyzwanie do świętości nas wszystkich, Kościoła, całego społeczeństwa polskiego, a jednocześnie kolejny wielki akcent tej mszy świętej, że na zakończenie Ojciec Święty po raz drugi odmówił modlitwę, która otwierała jego pasterzowanie do Kościoła w Polsce w 79 roku. Niech Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi.
Po 20 latach, dzisiaj, u progu trzeciego milenium i przyszłości, niech wstąpi, niech wstępuje i stale odnawia oblicze ziemi, tej polskiej ziemi.
Ta modlitwa była z jednej strony jakąś klamą spinającą te 20 lat towarzyszenia Kościołowi w Polsce, 20 lat nauczania papieskiego wobec Kościoła w Polsce, a jednocześnie była otwarciem znowuż nowej epoki trzeciego tysiąclecia tą samą modlitwą.
Ojciec Święty uświadamiał nam naszą odpowiedzialność za jakość życia, jaką wniesiemy w trzecie tysiąclecie. Budujcie dom na skalę, a skałą tą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele, Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. Nie zmurszałe cegły, nie spróchniałe drewno, ale żywe kamienie na chrystusowym fundamencie. Podczas wizyty apostolskiej 99 roku Ojciec Święty szczególnie dużo podkreślał potrzebę odnowienia w nas doświadczenia Kościoła. Zwraca uwagę, jak bardzo to jest potrzebne nam samym dla głębi autentyzmu naszego chrześcijaństwa, a jednocześnie wskazywał, że to jest potrzebne i to jest zobowiązanie, które należni jesteśmy współczesnemu światu.
Ojczyzno moja, ziemia umiłowana, bądź błogosławiona. Kończąc dzisiaj pielgrzymkę do rodzinnego kraju, z głębi serca wypowiadam to życzenie błogosławieństwa Bożego i kieruję je do całej Polski i wszystkich jej mieszkańców. Pragnę w nim zawrzeć uczucia, modlitwy i myśli, jakie towarzyszyły mi w każdym dniu pielgrzymiego wędrowania. Jakże bowiem inaczej wyrazić miłość do tej ziemi i tego ludu, jeśli nie przez modlitwę, by Bóg, który jest miłością, obficie wszystkim błogosławię.
W kolejnym programie powiemy o ostatniej pielgrzymce Jana Pawła II do Polski i o jego zawierzeniu świata Bożemu Miłosierdziu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.